Jedną z takich najfajniejszych rzeczy dla mnie osobiście w życiu jest doświadczanie nowych rzeczy. Doświadczanie, okej, ja już wiem, co się będzie działo dzisiaj. Jest doświadczanie nowych rzeczy, jest doświadczanie nowych sytuacji. Kocham te chwile, kiedy uczestniczę w czymś po raz pierwszy, bo to zazwyczaj właśnie jest wtedy takie niezwykłe, jest nowe, kiedy mogę czuć zmysłami, być w nowych okolicznościach. Kocham to. Pamiętam swój pierwszy koncert rockowy, jak miałem 18 lat. Pamiętam uczucie, kiedy pierwszy raz nurkowałem w Adriatyku i tam były te wszystkie kolorowe ryby, jakieś zwierzęta na dnie. Pamiętam euforię, jak pierwszy raz udało mi się zjechać z góry na snowboardzie i się nie przewrócić. Słuchajcie, to jest wspaniałe, to jest ekstra, ale są też doświadczenia, które odciskają na nas swój znak. Nie chcę powiedzieć piętno, bo to negatywnie brzmi, ale odciskają na nas jakiś swój znak, zmieniają nasze życie. Tak? To są takie doświadczenia, jak jedziesz pociągiem, ktoś by przestawił zwrotnicę i wiesz, że tego dnia po tym wydarzeniu pojechałeś gdzieś indziej, tak? Że nagle wydarzyło się coś innego. Tak? Czasami są to rzeczy radosne, które pamiętamy. A kto pamięta, jak się pierwszy raz całował na randce? Bata, ty nie mów, bo ty jesteś chętna do opowiadania szczegółów. Tak? Świetne, to są świetne rzeczy, tak? Pierwszy pocałunek na randce. Ale czasami mamy traumę. Czasami uczestniczymy w rzeczach, jesteśmy świadkami rzeczy, które są straszne. Które są straszne. Jedziesz gdzieś i jesteś świadkiem wypadku samochodowego. To dotyka cię, tak? To dotyka cię, albo uczestniczysz w czymś takim. I nie możesz długo do siebie dojść, tak? I zauważyłem też taką rzecz, że kiedy uczestniczymy w czymś takim, kiedy mamy do czynienia z czymś takim, to jest nam bardzo trudno przekazać, jest nam bardzo trudno opowiedzieć o tym, w czym się uczestniczyło. Tak, pewnie zauważyłeś, że kiedy już opowiadasz komuś i ten ktoś jest nawet zainteresowany, tak? Załóżmy, że jest zainteresowany w jakiś sposób i opowiadasz o tym wydarzeniu, o tym, co jest ważne w swoich... Ale twój przyjaciel nie jest z tobą w tej historii. Nie wiem, że on tam nie był, on tego nie dotknął, nie widział, nie spróbował, nie przeżył tego. Ja wiem, że Zdzisława za tydzień będzie w takiej sytuacji. 50 osób, które słucha i nie rozumie po prostu, tak? Marek Chłasko, polski pisarz, ja wiem, że zaraz będziecie googlować, kto to jest. Marek Chłasko to jest polski pisarz i scenarzysta, powiedział coś takiego. Doświadczenia są nieprzekazywalne. Doświadczenia są nieprzekazywalne i ja nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem, czy tak jest, czy nie jest. Ale wydaje mi się to prawdopodobne. Wydaje mi się to bardzo, bardzo prawdopodobne, że bardzo trudno nam jest dokonać takiego transferu sytuacji, które się wydarzyły. Nawet takich duchowych sytuacji. Ja pamiętam kiedyś, to była śmieszna historia, nie będę wam tu opowiadał, bo już ją opowiadałem raz w kościele i spotkałem się z murem niezrozumienia, więc nie będę się tutaj po prostu jeszcze raz nadwyrężał. Ale pamiętam, że kiedyś opowiadałem świadectwo, a to było wydarzenie, które Bóg uczynił po prostu w moim życiu. I ludzie patrzyli na mnie, jakbym był z Oriona gdzieś, z innej planety. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment o doświadczeniu. O doświadczeniu i o doświadczeniach dzisiaj porozmawiali. Zapraszam was do Dziejów Apostolskich, do 9 rozdziału. I tam jest, to będzie taki dłuższy fragment, ale nie zniechęcajcie się i podążajcie za mną. To jest sytuacja, która ma miejsce po prześladowaniu chrześcijan w Jerozolimie. Kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I tam czytam od pierwszego wersetu tak. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: Oto ja, Panie. Pan zaś do niego: Wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli i ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Bez wątpienia absolutnie niezwykła historia. Niepowtarzalna, wyjątkowa historia człowieka, który z zapałem, z wielkim zapałem, z czystym sumieniem, w pełni przekonany o swojej racji, w dobrej wierze, w najlepszych założeniach, że postępuje właściwie, prześladował chrześcijan. Saul z Tarsu. Kiedyś pracowałem dawno temu w hurtowni spożywczej. Jeden mężczyzna, jak się dowiedział, że czytam Biblię, jestem chrześcijaninem, przyszedł do mnie, mówi: O, ja też kocham, po prostu kocham Nowy Testament, najbardziej kocham pisma Pawła z Tarsu. Więc chodzi o Tars, tak? To jest miasto w dzisiejszej Turcji. Saul stamtąd pochodzi, jest faryzeuszem, jest w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, tak? I w zgodzie ze swoim sumieniem prześladuje chrześcijan jako tych, którzy zwodzą naród, przekłamują Torę. Saul jedzie do Damaszku, aby tam wtrącić do więzienia wszystkich heretyków, bo w jego oczach chrześcijanie, właściwie nawet nie chrześcijanie, bo w tym czasie to słowo jeszcze nie istniało, chrystianoj. I tutaj czytamy, że uczniowie albo zwolennicy drogi pańskiej, tak? Tak się wtedy nazywaliśmy. Taka sekta drogi pańskiej, sekta drogowców. Tak na nas wtedy mówili i tak się sami identyfikowaliśmy jako chrześcijanie w tamtym czasie. Jedzie właśnie do Damaszku, aby tych wszystkich zwolenników drogi pańskiej wrzucić do więzienia i spotyka się z Jezusem w niezwykłych okolicznościach. Spotyka się z Jezusem w niezwykłych okolicznościach. Niezwykłe wydarzenie, które obróci jego życie o 180 stopni. Czasami ludzie mówią, składają świadectwa i mówią: O, Bóg zmienił moje życie o 360 stopni. Halo, naprawdę? Idziesz tam, gdzie szedłeś. Tak, jego życie od tego momentu jest kimś innym. Jego imię się zmieniło, tak? Zamiast Saul, Paweł. I staje się dokładnie tym, kogo do tej pory prześladował. Nie wiem, czy zauważacie ten paradoks, czy zauważacie tą sytuację, tak? To spotkanie z Jezusem bardzo szybko pokazało mu, że to, co robił, to, co myślał do tej pory, to, jak żył, a żył w błędzie, tak? Żył w oszustwie. Okazało się, że jego poglądy, jego racje nic nie są warte, nie mają znaczenia. I chociaż żył w błędzie, był o tym święcie przekonany, że robi posłusznie, tak? Od tego momentu poszedł za Jezusem. To jest niezwykłe. Nie wiem, czy tak masz, ale bardzo często tak jest, że mamy swoje racje, mamy swoje strategie, koncepcje filozoficzne, przekonania o tym, jak żyć. Czy to pozyskane od rodziców w rodzinnym domu. Niektórzy mówią, dom rodzinny jest tym, co nas kształtuje najbardziej. Dla innych tym, co kształtuje środowisko przyjaciół, kolegów, książki, które przeczytałeś. Powiedz mi, co czytasz, opowiem ci, kim jesteś. Różne są miejsca, z których pozyskujemy nasze wartości, osobiste przekonania, a ciekawe jest to, że kiedy naprawdę spotkamy Jezusa Chrystusa, to bardzo często okazuje się, że to co w nas było, jest warte funta kłaków, jak to się mówi, tak? I to jest ciekawa rzecz, bo ludzie, którzy byli z Saulem w drodze, oni też to usłyszeli, ale nie widzieli, tak? Tam jest napisane, że usłyszeli, ale postaci nie widzieli. I myślę, że bardzo podobnie jest z doświadczaniem Boga przez człowieka. Gdzieś, w jakichś okolicznościach, na jakimś etapie naszego życia Bóg zaczyna do nas mówić. Bóg zaczyna do nas mówić. Czy to poprzez rozmowę z kimś, tak? Masz jakąś inspirującą rozmowę. Ktoś się po prostu sobie... Myślisz, wow, co w tym człowieku jest, co w nim takiego jest, coś mi zaszczepił, tak? Albo poprzez czytanie Pisma Świętego, albo po prostu byłeś na uwielbianiu Boga i ta Boża atmosfera tak cię dotknęła, że się wstydziłeś, bo łzy ci się cisnęło do oczu. A inni, którzy są tacy może bardziej matematycznie poukładani, to jakieś argumenty w końcu do nas, ale kiedy Bóg do nas mówi, kiedy Bóg do nas mówi w życiu, to mówi o tym, że czas na zmianę, to jest charakterystyczne, mówi, że czas na zmianę, że czas na porzucenie starego sposobu myślenia, czas na porzucenie właśnie tego, jak sobie sam wymyśliłeś, starego sposobu życia. I to jest ciekawe, że ludzie, którzy są razem z nami, oni często słyszą te same słowa, ale nie widzą. Tak? Że to porusza nas, porusza ciebie, a to Bóg do ciebie po imieniu powiedział, tak, tam Janusz czy Grażyna, Bóg do ciebie powiedział po imieniu, ale do nich nie w tym momencie. I oni choć słyszeli to samo kazanie, choć słyszeli tą samą muzykę, czytali książkę albo co, to tam się nic nie dzieje, tak, tam się nic nie dzieje. Nie robi to na nich wrażenia. I tutaj wraca właśnie do nas Marek Chłasko, że bardzo trudno jest przekazać doświadczenie, bardzo trudno jest przekazać doświadczenie spotkania z Bogiem. I prawda jest taka, że człowiek potrzebuje swojego osobistego, właśnie tego miejsca spotkania, swojej osobistej chwili, swojego osobistego doświadczenia, swojego osobistego objawienia Boga w życiu. Ja nie wierzę w to, że Ewangelię można zaaranżować środkami administracyjnymi, ustanawiając jakieś prawodawstwo na terenie danego kraju. Ewangelia nie przychodzi przez politykę, Ewangelia nie przychodzi właśnie przez prawodawstwo, przez legislaturę. Ewangelia przychodzi do naszego życia jako objawienie Ducha Świętego w Twoim sercu. To tak się dzieje. To jest głos Boga do ciebie indywidualnie i to Bóg domaga się od ciebie indywidualnie odpowiedzi. Wiecie, to jest fajne, ja to kocham. Kiedy nawracają się rodziny, kiedy grupy przyjaciół się nawracają razem, ale jeśli to ma być prawdziwe, to musi być decyzja indywidualna. Człowiek potrzebuje osobistego doświadczenia Boga. I jest tak, że nie wystarczają nam cudze historie. One są fajne. One są fajne do jakiegoś etapu. Nie rajcują nas. Nie chcę powiedzieć, że nie mają znaczenia. Ale one nie wywierają znaczącego wpływu na nas. Albo może inaczej, nie dają nam takiej pełni satysfakcji i nie zmieniają nas cudze historie. Słuchamy tych świadectw. Lubimy je. Tak? To są fajne rzeczy. I ja zauważyłem, że ludzie kiwają głowami nad takimi historiami, kiedy ktoś mówi, Bóg mi pomógł. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy tutaj. Bóg wysłuchał modlitwy i pomógł mi znaleźć mieszkanie. I ludzie kiwają głowami. Jedni kiwają tak, A drudzy, nie wierzę w to, absolutnie nie wierzę w to, po prostu ci się udało, tak? Tak jest, tak? Każdy potrzebujesz własnego spotkania z Panem Bogiem. Potrzebujesz własnego, osobistego spotkania z Panem Bogiem. Potrzebujesz takiego osobistego imprintu, takiego odciśnięcia się na twojej duszy głosu Ducha Świętego. To jest ciekawe, bo historie są różne. Historie są różne. Wiecie, a czasami nawracają się ludzie tacy poukładani, po prostu nigdy nie zaszaleli na studiach, nigdy nie byli pijani, nigdy nie zapalili trawki, nigdy nic nie ukradli. Tacy przyzwoicie ludzie się nawracają, bo mają poczucie pustki. Mają dramatyczne poczucie pustki, że czegoś w tym życiu brakuje i Bóg to wypełnia. A czasami właśnie Bóg wyciąga nas z takich historii, że można byłoby napisać jakiś podręcznik, jak pracować z osobami trudnymi. Tak? Ale ciekawe jest, że odczucia mamy bardzo, bardzo podobne. Ponieważ do tego momentu spotkania z Chrystusem zazwyczaj tak jest, że kozaczymy. Mamy swoje recepty na życie, mamy te swoje pomysły, to są najlepsze pomysły, najlepsze recepty, najlepsze scenariusze, ale kiedy przychodzi do nas Chrystus, to tak jak Saul, spadamy z konia na ziemię. Spadamy, leżymy na ziemię i zdajemy sobie z tego sprawę, jak mizerne jest moje życie, jaki jestem mizerny, tak? Prorok Izajasz, kiedy miał objawienie Boga, powiedział, biada mi, zginąłem, ponieważ jestem człowiekiem nieczystych warg. Czytaj, kłamcą, nie chodzi o szminkę. Tak? Jestem kłamcą, jestem oszustem i żyję pośród kłamców. Tak? Zauważyłem taką rzecz, że upieramy się przy swoich racjach do momentu spotkania z Bogiem. Upieramy się właśnie przy swoich racjach do momentu spotkania z Bogiem. I Biblia mówi... A, super, mam jeszcze trochę czasu. Biblia mówi o tym, że wszyscy, to jest takie porównanie dla rolników, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Tak? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Biblia mówi, że każdy z nas chodził swoimi własnymi drogami, bez Boga. Biblia mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem i to nie jest dobra nowina, że każdy człowiek tak naprawdę zasługuje na potępienie ze względu na grzech. I jeśli jesteś szczery przed sobą, to z łatwością się do tego przyznasz. Jeżeli jesteś osobą taka, która tak uczciwie potrafi spojrzeć na siebie, powie tak, tak jest. Ale są ludzie, którzy będą szli w zapalkę, którzy powiedzą sobie, okej, jestem taki, jaki jestem, ale inni postępują tak samo. Tak? To jest taka droga samousprawiedliwienia się, to jest droga samowytłumaczenia się. I nie wiem, czy zauważyłeś taką rzecz, czy taki mechanizm, że niezwykle trudno jest jednemu człowiekowi przekonać drugiego człowieka, że jest w błędzie. Chyba, że jesteś żoną. Niezwykle nam trudno jest przekonać jednemu człowiekowi drugiego człowieka, że jest w błędzie. Nawet jeśli to jest ewidentne. Nawet jeżeli to jest takie jasne i widoczne, to jest bardzo trudno to zrobić. Ale kiedy przychodzi do ludzkiego życia Duch Święty w taki ponadnaturalny sposób, kiedy przychodzi do naszego życia, kiedy robimy mu przestrzeń w postaci jakiegoś wyciszenia, a myślę, że dzisiaj to jest bardzo trudna rzecz, bo Żyjemy w takiej wirówce informacyjnej. Jesteśmy bombardowani dziesiątkami różnego rodzaju kanałów, do których do nas docierają informacje. W twoim smartfonie, telewizorze, radio w samochodzie, gazety, tego jest tak dużo, że mamy pewnego rodzaju taki szum informacyjny wokół siebie. I tak sobie myślę, że nie jest tak łatwo Duchowi Świętemu przebić się przez to, ale kiedy tworzymy taką przestrzeń do pytania Pana Boga i słuchania Go, to wtedy to się dzieje. Kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, wtedy to się dzieje. To jest ciekawe, że jednym z zadań Ducha Świętego jest przekonywanie człowieka o grzechu. I oczywiście jest tak, że nikt z nas nie lubi, kiedy mówi nam się, że kiedy słyszysz, że błądzisz, że robisz coś źle. Ale to jest jakby podstawa, to jest fundament do tego, żeby cokolwiek zmienić. I tak zauważyłem, że spotkanie z Bogiem odbywa się wtedy, kiedy człowiek szuka z całego serca. To chcę podkreślić. To jest bardzo ważne. Posłuchajcie mnie, to jest bardzo istotne. Spotkanie z Panem Bogiem odbywa się wtedy, kiedy szukasz z całego serca, uporczywie, kiedy potrzebujesz po prostu Boga, kiedy potrzebujesz. Ja pamiętam ten okres w moim życiu. Wiem, że niektórzy z was słyszą to po raz kolejny i nie słyszę nic innego, ponieważ to była moja konstytucja jakaś taka duchowa w życiu. To mnie ufundamentowało, ale pamiętam ten okres, kiedy wołałem do Boga jako człowiek, który nie wie, kim jest. Ale pamiętam, że wołałem do Boga, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, objaw mi się. Ja chcę wiedzieć, że jesteś albo nie. Jesteś fantazją, ułudą, czy istniejesz naprawdę. I tak, wiecie, modliłem się przez kilka miesięcy. Nie wiem, czy to nie było pół roku. Nie miałem nikogo, kto by mnie pouczył. Nie powiedział, co robić. Ja wierzę w to, że Bóg nie zostawia człowieka, który jest w takiej uporczywości, który jest w takiej potrzebie znalezienia Go. Bóg nie pozostawia człowieka w takiej mgle, w szarej strefie. Bóg przychodzi do każdego, kto Go szuka. Tak? To są okoliczności, w jakich odnajdujemy Boga. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe, takie właśnie jak ta sytuacja tutaj Pawła czy Saula, kiedy on jest, i Bóg sobie wybiera ludzi czasami w taki nadzwyczajny sposób. Tak było z Mojżeszem, przy krzewie gorącym. Ale Bóg ma moc to uczynić. I czasami zdarza mi się słyszeć czy widzieć ludzi, którzy mówią: poszedłem za daleko, jestem za daleko, a w swoim złym życiu, w swoich problemach, w swoich błędach jestem dzisiaj zdecydowanie za daleko, aby szukać Boga. Uwikłałem się w narkotyki, uwikłałem się w jakieś długi, w problemy z pieniędzmi. Uwikłałam się w prostytucję. Czytamy takie historie. Uwikłałam się w kłamstwo, oszustwo, w aborcję. Jestem za daleko. Czuję się nieczysty. Dla mnie jest za późno. Posłuchaj, nie ma miejsc, które są za daleko dla Boga. Takie miejsce nie istnieje dla Boga. Posłuchaj, jeśli jesteś chrześcijaninem, tak? Jeśli jesteś uczniem Jezusa i spotykasz ludzi właśnie, którzy żyją w beznadziei, ponieważ uwierzyli, że są za daleko, to chcę ci powiedzieć, że możesz śmiało przekazać im dobrą nowinę o tym, że miejsce za daleko nie istnieje dla Boga, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł po to właśnie, aby wyciągnąć ludzi z takich miejsc. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby ratować to, co zginęło, aby ratować zgubionych. On był zdeterminowany do tego właśnie, aby dotrzeć do takich miejsc, które wydają się być takimi, w ludzkich głowach, w ludzkich umysłach, wydają się być poza strefą oddziaływania Boga. Ale Bóg ma wszechogarniający zasięg. Ja tego teologicznie nie ogarniam, ale Nowy Testament mówi o tym, że Jezus Chrystus przed swoim zmartwychwstaniem wstąpił do piekieł, aby zwiastować duszom tam przebywającym. Ja tego nie potrafię ogarnąć, ale tak mówi Nowy Testament. Nie ma miejsc, do których by nie mogła dotrzeć Boża łaska, Boża miłość. Jeżeli są, to są dla ludzi, którzy to wierzą i dla chrześcijan, którzy to wierzą. Ponieważ czasami chrześcijanie dają się okłamać, dają sobie wmówić, że ktoś jest zgubiony. To jest kłamstwo diabła, które niszczy Kościół. Które niszczy Kościół, osłabia w nas morale, osłabia w nas chęci, aby iść z Ewangelią do zgubionego świata. Ja tak wierzę w to. Miejsce za daleko istnieje tylko w umysłach chrześcijan, którzy są zwiedzeni i w umysłach ludzi, którzy nie znają Boga. Ale dla Boga takie miejsce nie istnieje. Saul, posłuchajcie, Saul, który jechał do Damaszku, był prześladowcą Kościoła. Był odpowiedzialny za śmierć mężczyzn i kobiety, którzy żyli w Jezusa. I ten Saul nie był dla Jezusa za daleko. On nie był dla niego za daleko. Nie ma takich grzechów na świecie, które by odstręczały Boga od człowieka. Nie ma takich grzechów, które by sprawiały, że Bóg ciebie nie kocha. Nie ma takich grzechów, które by sprawiały, że Bóg z taką w odstręczający sposób kręci nad kimś głową. Nie zrobiłeś nic w życiu, czego on nie mógłby wybaczyć. Nie zrobiłeś nic, czego on nie mógłby zabrać z twojego życia, nie zrobiłeś nic, z czego on by nie mógł wyrwać, nie zrobiłeś nic, z czego on nie byłby w stanie cię oczyścić. Ale to, co się musi wydarzyć, to jest taki, to się mówi po łacinie ładnie, warunek sine qua non, warunek podstawowy, taka wartość brzegowa, która musi się wydarzyć w życiu, to jest pragnienie człowieka. To musi się pojawić w tobie, w twoim wnętrzu, w twoim jądrze, gdzieś tam w środku musi się zrodzić pragnienie. To musi mieć miejsce. Czy tego chcesz? Czy tego pragniesz? Czy pragniesz tego bardziej niż czegokolwiek innego na świecie? Czy chciałbyś sprawdzić? Chciałbyś zobaczyć? Kiedy Bóg przychodzi, to On nas oczyszcza, tak? Oczywiście przychodzi właśnie to takie doświadczenie, że jestem zgubionym grzesznikiem. Tak? To nam tak ciąży, to jest takie niefajne, to nas przygniata. To jest pierwsza rzecz, którą widzimy, a potem przychodzi uwolnienie. Potem przychodzi uwolnienie, ponieważ na krzyżu to zostało zabrane. Stajesz przed Bogiem i masz takie doświadczenie, jestem lekki jak piórko. Jestem lekki jak piórko, zostało zabrane. Byłem grzesznikiem, a jestem synem Boga. Byłem nikim, a dzisiaj jestem wybrany, kochany, święty. Nie przez moje uczynki, nie zapracowałem na to, nie muszę na to zapracować. To jest dobra wiadomość, nie musisz na to zapracować. Łaska na to zapracowała, tak? Boża łaska. Jestem oczyszczony z grzechu, oczyszczony z win. Jestem wolny. Łaska teraz działa w moim życiu. To się dzieje naprawdę, kiedy spotkamy się z Chrystusem w życiu. To się dzieje wtedy, kiedy widzisz coś więcej, kiedy w Kościele jesteś z powodu Chrystusa. Nie z powodu fajnej atmosfery. Nie z powodu pastora, nie z powodu fajnej muzyki, że jest czysto pomalowany, ludzie są mili. Te rzeczy, one są fajne, ale one nie uwolnią cię od ciężaru. Te rzeczy są świetne, ale one ci nie uwolnią. To, czego potrzebujesz najbardziej, to spotkać się z Chrystusem, przyjąć Jego ofiarę. I to jest ciekawe. Kiedy spotkamy się z Chrystusem, naprawdę, to żadne ciężary nie zostają do twojego życia dołożone, ale wszystkie zostają zdjęte. I chcę ci powiedzieć, że poprzez Chrystusa masz dostęp do Boga. Wiecie, dostęp to jest ciekawa sprawa. W dzisiejszych czasach dostęp decyduje o powodzeniu, tak? Dostęp do kredytów dla firm, dostęp do technologii, dostęp do informacji. I to kosztuje. To kosztuje, naprawdę to jest istotne. To sprawia, że jedni prą do przodu, a inni zostają z tyłu. Tak? I Biblia mówi o tym, że my wszyscy, mężczyźni, kobiety, niewolników dzisiaj nie ma, ale powiedzmy szefowie i pracownicy, tak? Dzieci, starcy, my wszyscy w jednym duchu mamy dostęp do Boga przez Chrystusa, przez Jego krzyż. Tak? Ale chciałbym powiedzieć o pewnym niebezpieczeństwie. Chciałbym powiedzieć o takim pewnym niebezpieczeństwie, które widzę i które uważam jest poważne. Jeśli jesteś wierzący kilka lat, albo powiedzmy dłużej, albo właśnie wychowałeś się w chrześcijańskim domu, gdzie wszystko było w miarę okej, tak, w miarę poukładane, tak, to istnieje takie niebezpieczeństwo, że pozostaniesz na etapie tych doświadczeń z Bogiem z przeszłości. Tak? Że pozostaniesz na etapie takiego rozpamiętywania, jak to było fajnie na początku. To jest takie emocjonalne chrześcijaństwo. W Biblii Gdańskiej w tym starym przekładzie było takie słowo duszewne. Ono mówiło, że to jest oparte na emocjach. Tak? Żyjesz na historiach tam opowiadanych w kościele, cudzych historiach tylko, albo na swoich z przeszłości. Żyjesz swoją przeszłością albo cudzą, ale w twojej duchowej teraźniejszości jest bardzo niewiele takiego świeżego powiewu Ducha Świętego. W twoim dzisiaj jest bardzo niewielkie doświadczenie Boga. Potrzebujesz świeżej manny. Tak? Potrzebujesz świeżej manny. Potrzebujesz świeżo słyszeć głos Boga w życiu dzisiaj. Jest taki bardzo smutny obraz w Biblii, w Księdze Objawienia, w drugim rozdziale. To są takie listy od Pana Jezusa do zborów, do kościołów. W tym gdzieś około 100 roku prawdopodobnie zostało napisane Księga Objawienia. Tam są takie dwa zdania, które Pan Jezus mówi do kościoła w Efezie. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam ci za złe, uwaga, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Fajnie, że tu jesteś, fajnie, że coś robisz, ale zadam ci takie pytanie. Czy dzisiaj twoje serce jest pełne miłości do Jezusa Chrystusa? Czy dzisiaj, to nacisk na to dzisiaj jest bardzo ważny, czy dzisiaj doświadczasz Go, czy On coś robi w twoim życiu, czy dzisiaj jesteś posłany? Czy dzisiaj jest w twoim sercu taki głód Boga, głód Jego głosu? Tak? Ja kocham ludzi, którzy chodzą z Bogiem 20-30 lat i tak patrzę na nich, rozmawiam z nimi i myślę sobie, jacy oni są napaleni na doświadczanie Boga. Jak ja kocham przybywać z takimi ludźmi. Ja chcę taki być. Nie wiem, czy taki jestem, ale chcę taki być. Chcę tak żyć. Chcę być głodny Boga jak nigdy dotąd. Biblia mówi, albo może inaczej. Kiedy Biblia mówi, skosztuj i zobacz, jak dobry jest Bóg. Tak? Zobaczcie, to jest o doświadczeniu mowa jest. Tak? Tak? Bo Bóg przychodzi do nas nie przez takie sofizmaty, nie przez teorie filozoficzne. Bóg nie przychodzi do nas przez wykoncypowane jakieś tam właśnie takie teoryjki, tylko Bóg przychodzi do nas przez objawienie. To Duch Święty musi ci coś pokazać, odkryć jakąś prawdę, pokazać duchową rzeczywistość stojącą za wydarzeniami w twoim życiu. Więc kiedy Biblia mówi skosztuj i zobacz, jak dobry jest Bóg, to myślisz sobie, to jest do mnie, czy to jest do tych nowych w kościele? No bo zawsze w kościele są jacyś nowi, są jacyś tacy, którzy są średnio długo i ci najstarsi, tak? To kiedy słyszysz, że Biblia mówi, że skosztuj i zobacz, to odnosisz to do tych nowych, bo oni jeszcze nie skosztowali, czy do kogo? Kiedy Biblia mówi o znakach i cudach, to pragniesz Bożego działania w twoim życiu? Czy raczej myślisz, że to jest do tych starszych, bo oni powinni takie rzeczy robić, tak? Jakieś sztuczki. Sztuczki magiczki. Tak? To, słuchaj, kiedy Biblia mówi o tym, że to jest dla ciebie, w twoim zasięgu, to odnosisz to do siebie, czy do innych rzeczy. Ja zauważyłem taką rzecz. Zauważyłem jakby taki mechanizm, może to było jakoś sformułować, duchowe prawo urgacza. Zazwyczaj Boże rzeczy dzieją się w nas proporcjonalnie do pragnienia naszego serca i miłości do Boga. Tak? Boże rzeczy dzieją się w nas proporcjonalnie do pragnienia serca i miłości do Boga. Już kończąc i nie przedłużając, posłuchaj, nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś. Nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś. Nie wiem, w jakim miejscu się znajdujesz. Ja nigdy, absolutnie nigdy nie mam takich zamiarów. To nigdy nie jest moją intencją, ażeby na kogoś nakrzyczeć na kazaniu. I powiedzieć, ty dziadu, nie czytasz Biblii, nie modlisz się, nie dzielisz się Ewangelią. Absolutnie nigdy nie mam takich. Kiedy tutaj staję, to jakby nade mną powinny się świecić takie trzy słowa. Wiara, nadzieja i miłość. To zachęcam cię do tego po prostu dzisiaj. Chcę cię zachęcić, zainspirować. I nie chciałbym, żeby to brzmiało jak jakiś taki slogan, że jest więcej. Bo wszyscy to powtarzają, że jest więcej, a niewiele osób tego doświadcza. Ale życzę ci, żeby w twoim sercu zrodził się taki wielki głód doświadczania Boga jeszcze bardziej. A być może jak nigdy dotąd. Tego Ci życzę. Posłuchaj parę rzeczy na zakończenie. Tak? Nie ma miejsca za daleko. Zapamiętaj o tym. Ani dla Ciebie, ani dla innych ludzi. Nie istnieje miejsce za daleko. Masz dostęp. To jest kolejna ważna rzecz. Że ty masz dostęp, ale co z tym zrobisz, to jest twoja sprawa. To od ciebie zależy. Życzę ci doświadczeń z Bogiem. Życzę ci twoich osobistych, personalnych doświadczeń z Bogiem. I Bóg się objawia na polu bitwy. Bóg się objawia na polu bitwy. Kiedy toczymy walkę o siebie, o innych, to tam przychodzi Bóg. Amen.